Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Przygodni księża, księże proboszczu, księże dziekanie, czcigodna kapituło bydgoska, drodzy klerycy, siostry zakonne, siostry bracia. Odczytany przed chwilą fragment Ewangelii według świętego Jana znamy prawie że na pamięć, bowiem dość często jest on nam odczytywany, zwłaszcza przy okazji świąt maryjnych. Ale dzisiaj, z racji tej szczególnej chwili nawiedzenia, peregrynacji, spróbujmy raz jeszcze wczytać się w przesłanie tego fragmentu, bowiem uważam, że jest ono bardzo ważne, bowiem w tym fragmencie wolno powiedzieć, że jak w jakiejś pigułce streszcza się istota chrześcijaństwa, istota naszej wiary. Już na początku swojej Ewangelii, w tak zwanym prologu, święty Jan powie nam, że Boga nikt nigdy nie widział. A prefacja do 4. modlitwy eucharystycznej powie nam, że Bóg mieszka w niedostępnej światłości. Boga nikt nigdy nie widział. Bóg mieszka w niedostępnej światłości, bo taka jest Jego natura. Ale to także znaczyłoby, że człowiek nie ma żadnych szans, żadnej możliwości komunikowania się z Bogiem. I paradoksalnie rzecz biorąc, także Bóg nie miałby żadnych szans komunikowania się z człowiekiem. Ale Bóg przezwycięża tę przeszkodę w ten sposób, że w Jezusie Chrystusie, i tu kłania się cała nauka o Trójcy Świętej, w Jezusie Chrystusie staje się człowiekiem, rodzi się w Betlejem i w ten sposób wchodzi w historię świata, w historię ludzkości. I to wejście Boga w historię świata, w historię ludzkości pozwala nawiązać relacje, kontakt, dialog człowieka z Bogiem, Boga z człowiekiem. Ale dzisiejszy fragment mówi coś więcej. Dzisiejszy fragment ukazuje nam, że Bóg wchodzi w historię świata, w historię ludzkości nie tylko w tym jednym punktycznym momencie narodzenia w Betlejem, ale Bóg wchodzi w historię świata, w historię ludzkości, trzeba powiedzieć, w historię każdego z nas, w każdej chwili naszego życia. I właśnie swoistego rodzaju ilustracją tego jest dzisiejszy fragment. Prozaiczna rzecz, wesele. Nie pierwsze i nie ostatnie. To było dość jednak szczególne pod tym względem, że na to wesele zaprosili Maryję, jej syna i zaprosili ich nie dlatego, że uważali ich za kogoś ważnego, nadzwyczajnego. Bowiem o tym, kim była Maryja, kim był Jezus, jeszcze wówczas kompletnie nikt nie wiedział. To się dopiero później miało jakby wyjawić, objawić, ukazać. Między innymi w tej prozaicznej scenie, scenerii wesela w Kanie Galilejskiej. I zdarza się. Zabrakło wina. Jakaś, można powiedzieć, kompromitacja, konsternacja po stronie gospodarzy. A po stronie gości idzie szmer. Nie mają wina. I tą informacją Maryja dzieli się ze swoim synem. I to pozwala Jezusowi, może nie tyle w jakimś dialogu z Maryją, co w rzeczywistości w monologu, ukazać sens tej jego obecności tam, na weselu w Kanie Galilejskiej, kiedy mówi: co tobie i mnie do tego niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Jaką godzinę Jezus ma na myśli? O czym mówi? Na to pytanie odpowie nam święty Jan Ewangelista dokładnie w tym miejscu, w którym powie, że kiedy przyszła jego godzina, do końca ich umiłował. Kiedy przyszła jego godzina, wziął krzyż i poszedł. I właśnie dlatego, że doniósł ten krzyż do końca, zmartwychwstał. A zatem godzina Jezusa Chrystusa to te zdarzenia, wydarzenia z jego ziemskiego, historycznego życia, poprzez które dokonało się nasze odkupienie, nasze zbawienie. I te zdarzenia z ostatniej chwili swojego ziemskiego życia Jezus zapowiada już na początku, właśnie tam, w scenerii wesela w Kanie Galilejskiej. Ale tam mówi jeszcze coś więcej. To coś więcej jest wyrażone, zawarte w owym tytule, jakim zwraca się do swojej matki. Nie mówi matko, nie mówi Maryjo, ale mówi niewiasto. I niewątpliwie tym tytułem nawiązuje do początków Starego Testamentu. Do tego miejsca z Księgi Rodzaju, gdzie Bóg mówi do węża: kładę nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono, czyli potomstwo niewiasty, zgładzi ci głowę, a ty czyhać będziesz na jego piętę. A zatem wolno powiedzieć, że zwracając się do swojej matki tym tytułem, tym słowem, Jezus niejako występuje na scenę, bowiem mówi o sobie, że to właśnie On jest tym potomkiem niewiasty, który zapowiedziany już został na początku, w tej jakżeż najbardziej dramatycznej dla człowieka chwili, kiedy przyszło mu opuścić raj jako konsekwencję grzechu, jako konsekwencję pewnego sprzeniewierzenia się czy nieposłuszeństwa okazanego Bogu. Ale już właśnie w tej chwili, w tym najbardziej dramatycznym dla człowieka czasie, chwili, Bóg zapowiada ratunek dla człowieka. Właśnie w owej postaci, w owym potomstwie niewiasty. I tam na weselu w Kanie Galilejskiej Jezus oświadcza, że tym potomkiem zapowiedzianym jest On właśnie. Że już przyszedł, jest. Można powiedzieć, zaczyna się jakby ostatni etap zbawienia człowieka. I aby to nie były puste słowa, czyni, dokonuje pierwszego znaku, przemiany wody w wino. W symbolice biblijnej wino jest symbolem uczty, której gospodarzem jest sam Pan Bóg. Tej uczty, ku której wszyscy zdążamy, ku której wszyscy zmierzamy, w której w pełnym tego słowa znaczeniu uczestniczyć będziemy po drugiej stronie, jak mówimy, w rzeczywistości eschatologicznej. Jednocześnie to wino, które tam Jezus na weselu w Kanie Galilejskiej funduje, o którym powiedziano, że było dobre i wolno powiedzieć, że funduje to wino w jakiejś nadobfitości, staje się symbolem łaski, o czym powie święty Paweł w liście do Rzymian. Tam, gdzie bardziej rozlał się grzech, jeszcze bardziej rozlała się łaska. Co oczywiście nie wolno nam interpretować tych słów w ten sposób, że aby mieć więcej łaski, trzeba więcej grzeszyć. Ale to pokazuje jakby działanie, zachowanie się samego Boga. Bóg, który reaguje na grzech człowieka łaską, reaguje jakąś nadobfitością łaski. Tej łaski tyle nie potrzeba byłoby, aby zgładzić grzech. To ukazuje Boga, który daje zawsze więcej niż człowiek prosi, niż jakby potrzeba. I oczywiście to wino wskazuje także i zapowiada Eucharystię, to znaczy tę ucztę, w której uczestniczymy w naszym ziemskim życiu, naszej ziemskiej wędrówce, w drodze ku tej ostatecznej uczcie. A jednocześnie w kontekście godziny Jezusa Chrystusa zapowiada kolejną przemianę, przemianę wina w krew. I ten pierwszy znak, jakiego Jezus tam na weselu dokonał, święty Jan podsumuje w ten sposób, że poprzez ten znak Jezus objawił swoją chwałę. Chwała w Piśmie Świętym oznacza obecność samego Boga. Tego Boga, którego nikt nigdy nie widział. Tego Boga, który mieszka w niedostępnej światłości. A zatem, jeśli Jezus objawia swoją chwałę, to znaczy objawił swoje bóstwo. I w ten sposób Go przyjęli właśnie Jego uczniowie, jako Boga, i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Wolno powiedzieć, że oni przyszli na to wesele jako poganie, a wyszli jako ludzie wierzący. Wolno powiedzieć, że oni przyszli na to wesele jako poganie, a wyszli jako Kościół, jako wspólnota wiernych, gdzie wiara wiąże ich między sobą, ale poprzez to, że wiąże ich przede wszystkim z osobą Jezusa Chrystusa. A zatem tam na weselu w Kanie Galilejskiej rodzi się historyczna postać Kościoła, który będzie jakby dopełniany w swojej strukturze wewnętrznej, ale tam są pierwsze zręby. Tam właśnie rodzi się to, co później w naszym kredu znajdzie się, że wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. To znaczy zbudowany na wierze apostołów. Tej wierze, którą uwierzyli i przyjęli na weselu w Kanie Galilejskiej Jezusa jako Boga. Rodzi się Kościół. A kim jest Kościół? To święty Jan w swojej Ewangelii powie nam pod koniec swojej Ewangelii, w tej słynnej scenie spod krzyża, gdzie Jezus z krzyża mówi do swojej matki i towarzyszącemu mu jej ucznia Jana, gdzie właśnie ci, którzy tam pod tym krzyżem stoją, Jezus z krzyża się zwraca do nich tymi słowami: niewiasto, oto syn twój, synu, oto matka twoja. I to wyeksponowanie na pierwszy plan owego tytułu niewiasto pozwala nam twierdzić, że chodzi także o to odniesienie do Starego Testamentu, o którym mówiliśmy, ale potomek już jest kimś innym. Ten potomek, który umiera na krzyżu, przez swoje zmartwychwstanie zasiądzie po prawicy Ojca, a tam pod krzyżem kreowany jest drugi potomek, który ma iść przez historię, który ma działać w historii właśnie jako Kościół i realizować to dzieło, które rozpoczęte zostało na krzyżu, dzieło ścierania głowy węża. I Kościół idzie i tę misję pełni. Pełni je poprzez sprawowanie sakramentów, czyli obdarowywanie człowieka nad obfitością łaski, przez głoszenie Słowa Bożego, czyli wyczytywanie prawdy z przesłania, jakie zostawił nam Jezus Chrystus, tej prawdy, na której mamy budować naszą egzystencję. I to jest dziełem, misją duchowieństwa, księży. Oni po to przyjmują sakrament kapłaństwa. Ale również i świeccy mają do spełnienia swoją misję. Misją ludzi świeckich jest to, że kiedy przychodzą, aby umacniać się łaską Bożą i słuchać Słowa Bożego, to Słowo Boże mają wziąć i wynieść poza Kościół. I wnieść w ten świat. Bowiem to ludzie świeccy są specjalistami od tego świata. To w rękach ludzi świeckich jest ten świat. Świat małżeństwa, rodziny, szkoły, uniwersytetu, polityki, ekonomii. Tych wszystkich najróżnorodniejszych urządzeń i struktur życia społecznego. Jednym słowem mówiąc, wszędzie tam, gdzie nasze życie toczy się na co dzień, to życie jest w rękach ludzi świeckich i ludzie świeccy w to życie, w ten świat mają wnieść tę właśnie prawdę wyczytaną z przesłania Jezusa Chrystusa. I to się realizuje od 2000 lat. A owocem tej misji jest to, co można nazwać, czy nazywamy, co określamy chrześcijańską kulturą. Chrześcijańską kulturą, o której trzeba powiedzieć, że dla niej nie ma alternatywy. To znaczy jest najbardziej twórcza i najbardziej oryginalna. Jednym słowem mówiąc, najlepsza. bowiem zbudowana została na prawdzie, ufundowana została na prawdzie o człowieku, a tę prawdę o człowieku wyczytaliśmy z prawdy o Bogu, że człowiek niesie w sobie wrodzoną, niezbywalną godność. Do dzisiejszego dnia ta prawda wszędzie tam, gdzie chrześcijaństwo jeszcze nie dotarło, jest nieznana. I może to także jest przyczyną tego, że trudno nam jest się porozumieć z ludźmi pochodzącymi z innych kultur, bo nie myślimy tymi samymi kategoriami, zwłaszcza kategorią godności osoby ludzkiej. A to miało daleko idące konsekwencje, bowiem jeśli Europa, która zbudowana została na fundamencie kultury chrześcijańskiej, jako pierwsza budowała szpitale i przytułki, to czyniła to dlatego, że była chrześcijańską. Jeśli Europa jako pierwsza tworzyła szkoły, uniwersytety, aby rozwijać na nich naukę w tym najbardziej nowożytnym tego słowa znaczeniu, to czyniła to dlatego, że była chrześcijańską. To chrześcijaństwo dokonało rewolucji w rozumieniu pracy, bowiem do czasów chrześcijańskich praca była w jakimś sensie spychana na nieludzi, czyli niewolników. A chrześcijaństwo, święty Paweł w liście do Tesaloniczan powie nam, że kto nie chce pracować, niech nie je, bowiem w ten sposób burzy cały porządek życia społecznego. To chrześcijaństwo dokonało rewolucji w rozumieniu wolności. Dzisiaj wolność jest radykalnie inaczej rozumiana w Europie, bo chrześcijańskiej, a inaczej na przykład w Chinach, gdzie kultura chińska zbudowana została na konfucjonizmie. I moi drodzy, wśród tych najbardziej oryginalnych znamion kultury chrześcijańskiej chciałbym wymienić jeszcze jedno znamię. Mianowicie chrześcijaństwo i tylko chrześcijaństwo idzie do człowieka z przesłaniem miłości. Miłość. Jezus jakby streści 10 przykazań, dwóch przykazaniach miłości Boga i bliźniego. Święty Paweł w liście do Koryntian wyśpiewa najwspanialszy hymn na cześć miłości. I powie nam, że gdyby posiadał wszelką wiedzę i wszelkie majątności tego świata, a miłości by nie miał, byłby niczym. Bo człowiek bez miłości jest niczym. Oto się także modlił w tej modlitwie arcykapłańskiej, zapisanej w Ewangelii według świętego Jana sam Jezus Chrystus. Przekazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Podając jednocześnie w pewnym sensie definicję miłości, że nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Sobór Watykański II tę prawdę, tę mądrość, powiedziałbym, wyrazi swoistymi słowami, mówiąc, że człowiek, którego Bóg chciał dla niego samego, czyli w tym wyraża się najwyższa godność człowieka, że stworzony został po to, aby być człowiekiem, jako człowiek. Nie wolno go zatem traktować jako narzędzie, jako rzeczy do osiągania jakichś innych wartości, innych celów. Że ten człowiek, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może urzeczywistnić się inaczej, jak przez bezinteresowny dar z siebie samego. Bo, moi drodzy, człowiek z natury swojej jest istotą społeczną. to w społeczeństwie, we wspólnocie z drugim człowiekiem staje się człowiekiem i coraz bardziej staje się człowiekiem, a jednocześnie nie potrafi zbudować tej wspólnoty żadnej, ani małżeńskiej, ani rodzinnej, ani miejskiej, ani wiejskiej, sąsiedzkiej, państwowej, narodowej, bez poświęcenia się, bez ofiarowania się, właśnie bez tego bezinteresownego daru z siebie samego. To jest właśnie to przesłanie, z którym idzie chrześcijaństwo. I właśnie dzięki niemu można było zbudować potężną kulturę, cywilizację europejską. A dzisiaj Europa wstydzi się chrześcijaństwa. Dzisiaj Europa wyrzeka się chrześcijaństwa, właściwie próbuje je unicestwić i wyrzucić z przestrzeni publicznej. Czyni to na wiele sposobów, o których nawet trudno w tej chwili mówić. Ale na jeden fakt chciałbym zwrócić uwagę. Mianowicie dzisiaj nie ma takiego państwa w Europie, a tym bardziej na świecie, bowiem świat, wszystko to, co intelektualne i duchowe, ma z Europy. Nie ma takiego państwa, które prawodawstwo budowałoby na fundamencie właśnie tej niezbywalnej, wrodzonej godności osoby ludzkiej, które swoje prawodawstwo budowałoby na prawie naturalnym, to znaczy na rozróżnieniu między dobrem a złem. Dzisiaj prawo tworzone jest poprzez głosowanie, gdzie 51% jest więcej niż 49%, i dlatego wszystko może stać się prawem. Wszystko. Czego jesteśmy świadkami? I moi drodzy, tak nawiasem mówiąc, przygotowuję pewne kazanie związane ze świętem Chrztu Polski, które będziemy obchodzić po raz pierwszy 14 tego miesiąca, akurat Niedziela Palmowa, czy później 3 maja, rocznica Konstytucji 3 maja. I porównuję tę Konstytucję 3 maja z pierwszą konstytucją w ogóle na świecie, czyli Stanów Zjednoczonych z 1787 roku. 4 lata wcześniej uchwalona niż Konstytucja 3 maja. I co się okazuje? Okazuje się to, że specyfiką Konstytucji 3 maja jest to, że powiedziałbym tak, jej horyzont całości każe odnieść społeczeństwo, dla którego to społeczeństwa ta konstytucja jest pisana, do Boga. I dlatego preambuła zaczyna się od odniesienia do Boga trójjedynego. Natomiast konstytucja Stanów Zjednoczonych już w ogóle o Bogu nie wspomina. W ogóle o Bogu nie wspomina. I gdybyśmy się przypatrzyli jej bilniej, a inspiracją do stworzenia tej właśnie Konstytucji Stanów Zjednoczonych było właściwie dwóch filozofów europejskich z oświecenia, Hobbes i Locke. I okazuje się, że horyzontem całości tej Konstytucji Stanów Zjednoczonych jest wolność, a nie Bóg. Wolność, która prowadzi do hedonizmu, gdzie nad państwem, nad władzą nie ma już żadnej władzy, żadnej instancji. Nie ma niczego, co będzie jakby kontrolować, weryfikować, osądzać poczynania władzy, poczynania państwa, poczynania poszczególnych elit. I my to dzisiaj obserwujemy jak na dłoni. I to się dzisiaj właśnie w Europie już od trzech wieków właśnie żyje w tym nurcie. I to przychodzi dzisiaj do nas. To jest właśnie opozycja do chrześcijaństwa. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy także świadkami, w jaki sposób u nas w Polsce chce się zohydzić Kościół i wyrzucić go także z przestrzeni publicznej. I tu bym chciał powiedzieć jedno, że właściwie chcemy wyrzucić Kościół z przestrzeni publicznej w imię tej prawdy, którą Kościół głosi. W imię tej prawdy, którą Kościół głosi, wyczytując tę prawdę z 10 przykazań, z 2 przykazań miłości Boga i bliźniego, z 8 błogosławień, z jednym słowem z tego przesłania Ewangelii, które nam zostawił Jezus Chrystus. W imię tej prawdy próbuje się Kościół wyrzucić, dlatego że nie dorasta do tej prawdy, tak zresztą jak każdy z nas. Ale jeżeli się rzeczywiście uda nam wyrzucić Kościół z przestrzeni publicznej dzisiaj, to kto nam jutro powie prawdę? Kto nam jutro stanie w obronie prawdy? A jakiej prawdy? Tej prawdy, że człowiek, który gubi odniesienie do tego, co jest poza nim, że człowiek, który gubi odniesienie do tego, co jest ponad nim, co przychodzi do niego z góry, co w żaden sposób nie pozostaje dla niego pod jego władzą, co jest nie do wymyślenia. Jednym słowem mówiąc, jeśli człowiek gubi odniesienie do Boga, to już nie ma żadnej możliwości rozróżnienia między sobą, czyli między swoim ja, a swoją perwersją. Między swoim ja, a swoją perwersją. A człowiek, który nie ma możliwości rozróżnienia między swoim ja, a swoją perwersją, taki człowiek w swoim mniemaniu zawsze czyni dobro. Taki człowiek w swoim mniemaniu nigdy nie czyni zła. Czego oczywiście historia niesie nam ileś tam przykładów, właściwie co roku moglibyśmy znaleźć przykład z tego wszystkiego, jak to się dzieje, kiedy człowiek nie chce uznać zła w sobie i twierdzi, że zawsze czyni dobro. Powiedziałem, że Bóg wchodzi w historię każdego z nas w każdej chwili. Bo każdy z nas może odwołać się do takich zdarzeń, do takich wydarzeń, do takiej rzeczywistości, która spada na niego i która nie podlega żadnej jego władzy, którą człowiek po prostu musi przyjąć i jakoś się do niej odnieść, jakoś się do niej ustosunkować. Sądzę, że takim przykładem jest chociażby dzisiejsza peregrynacja, dzisiejsze nawiedzenie. Ono także zostaje poza naszą władzą. Zastaje nas. I w jakim sensie jesteśmy, czy nam się to podoba, czy nie, musimy się do tego odnieść. Wyście odpowiedzieli pozytywnie. To znaczy przyszliście, bo wolno sądzić, że ta peregrynacja, to nawiedzenie jest dla was czymś ważnym. Pozwala na nowo jakby przemyśleć, porządkować między innymi sens i cel swojego życia. Ale przecież są tacy, którzy nie przyszli. Mało tego, że nie przyszli, ale z tego sobie drwią, wyśmiewają to, kpią. I tak będzie do końca świata. A zatem pytamy się, czym są te sytuacje, rzeczywistość, która spada na nas, która w żaden sposób nie pozostaje pod naszą władzą. Ktoś powie przypadek. No dobrze, ale jeśli przypadkowi jesteśmy zdolni skorzy przypisać samoistność, to jaka jest różnica i czy nie popadamy w sprzeczność, kiedy z jednej strony twierdzimy, że Pana Boga nie ma, a z drugiej strony właśnie przypadek kreujemy na bóstwo. Przypadkowi przypisujemy cechy boskie. A jeśli przypadku nie ma, tu dopiero rodzi się problem, tu dopiero rodzi się pytanie, czy w takim razie wszystkie te złe zdarzenia, które nas spotkają, nie mówię o dobrych, bo o nich nie pamiętamy, a takie też są, ale te złe zdarzenia, choroba, cierpienie, zło, niesprawiedliwość, wypadki, klęski żywiołowe, czy to wszystko będziemy przypisywać Panu Bogu? Otóż nie. Kiedy otworzymy Stary Testament, Księgę Mądrości, to już w pierwszym rozdziale w Księdze Mądrości możemy wyczytać, że Bóg stworzył człowieka ku nieśmiertelności, że Bóg śmierci nie uczynił. Wolno powiedzieć, że Bóg śmierci nie stworzył. Śmierć jako symbol tego wszystkiego, co nazywamy złem. Nie Bóg to uczynił. Nie Bóg stworzył śmierć. A święty Paweł powie nam, że śmierć przyszła na ten świat przez grzech. Oczywiście ma na myśli grzech pierworodny, o którym dzisiaj tutaj nic nie będziemy mówić, bo byśmy nie skończyli. A zatem, moi drodzy, nasze życie na tym świecie, tutaj, to historyczne, jakby przebiega w pewnej przestrzeni pomiędzy Bogiem a grzechem pierworodnym. I może przy tej okazji trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Bóg stworzył człowieka wolnym. Wolnym, bo wolność jest mu potrzebna jako warunek, jako conditio sine qua non, aby człowiek mógł nawiązać dialog z Bogiem, aby człowiek mógł czynić dobro i to dobro było mu przypisane na jego konto. Było mu tytułem do satysfakcji, do szczęścia, byłoby mu tytułem do nagrody, aż po nagrody życia wiecznego. I dlatego człowiek został stworzony jako wolny i musi być wolny. I zauważcie, że z jednej strony człowiek jako wolny wszystko może. Może tworzyć obozy koncentracyjne, gułagi, Syberię. Może go stać na największe okrucieństwo, gdzie jedynym ograniczeniem okrucieństwa jest brak fantazji. To wszystko człowiek może. Ale z drugiej strony, czy mu wolno? Właśnie czemu wolno? Człowiek może nawet rzucić się na Pana Boga, co oczywiście w historycznym wydarzeniu miało miejsce jako to, że człowiek powiesił Pana Boga na krzyżu. I Bóg nie broni się przed tym krzyżem w ten sposób, że odbiera człowiekowi wolność, tylko przezwycięża krzyż zmartwychwstaniem. Natomiast drzewa krzyża czeka, aż człowiek jak syn marnotrawny powie sobie, wstanę i pójdę i powiem, zgrzeszyłem. I moi drodzy, w tym pytaniu, czy mu wolno, kryje się tajemnica, bo tak to trzeba określić. Tajemnica. Tajemnica człowieka, który nigdy nie zrozumie siebie do końca, i który przede wszystkim nigdy nie zrozumie tych racji, dla których twierdzi, że mu wolno. W tym pytaniu, czy mu wolno, zawiera się tajemnica grzechu pierworodnego. Tego rozlania się grzechu na całą rzeczywistość. Nie tylko człowieka, ale całą rzeczywistość, która mu towarzyszy. I w tym pytaniu, czy mu wolno, kryje się także tajemnica indywidualnego każdego człowieka z nas. W tym sensie, kiedy rodzi się pytanie, dlaczego cierpi człowiek sprawiedliwy? Człowiek sprawiedliwy, który w żaden sposób nie przyczynił się do cierpienia, w żaden sposób go nie spowodował, w żaden sposób na to cierpienie sobie nie zasłużył, a mimo to cierpi. Dlaczego? W rzeczywistości to także pozostanie tajemnicą. Czyli nie ma na to pytanie odpowiedzi. Jest właściwie tylko podpowiedź. Co człowiek ze swoim cierpieniem, ze swoim krzyżem może uczynić? Może zjednoczyć ten krzyż, to swoje cierpienie z krzyżem Jezusa, z cierpieniem Jezusa i tak to wspólnie nieść, aż po zmartwychwstanie. Innej odpowiedzi nie ma. I dlatego twierdzę, to jest, można powiedzieć, jakiś mój prywatny dowód na istnienie Pana Boga. To znaczy, że musi być Pan Bóg. Bo tylko Pan Bóg może upomnieć się o człowieka sprawiedliwego, który cierpi. Tylko Pan Bóg może sprawić, że ostatnie słowo nie będzie należało do niesprawiedliwości, ale do sprawiedliwości. Tylko Pan Bóg może sprawić, że ten krzyk, który się gdzieś tam wydobywa z głębi naszego jestestwa, z głębi naszej duszy, zwłaszcza wówczas, kiedy doświadczymy cierpienia, że tak być nie powinno. W ogóle kto nam powiedział to, że tak być nie powinno? W ogóle kto nam powiedział, że istnieje sprawiedliwość? Przecież nie otaczająca nas rzeczywistość, bo otaczająca nas rzeczywistość mówi, że na tym świecie sprawiedliwości nie było, nie ma i nigdy nie będzie. A zatem ten krzyk tak być nie powinno, by brzmiał na wieczność, do wieczności. A to by znaczyło, że nasze życie przybiera jakiegoś niewyrażalnego horrendum. Musi być Pan Bóg, bo tylko On potrafi stworzyć, sprawić, że ostatnie słowo będzie należało do sprawiedliwości. I dlatego warto żyć na tym świecie. Warto być człowiekiem uczciwym, szlachetnym, sprawiedliwym, prawdomównym, wiernym, mimo iż to tak szalenie dużo kosztuje. Warto. Ale wróćmy do Ewangelii. Maryja mówi, cokolwiek Syn mój wam powie, czyńcie. A co mówi? Mówi to jedno, abyśmy przyjęli Go tak, abyśmy przyjęli Go jako potomka niewiasty. To znaczy, abyśmy przyjęli Go tak, jak Go przyjęli uczniowie na weselu w Kanie Galilejskiej. To znaczy, moi drodzy, jeśli dzisiaj przyszliśmy do tego Kościoła jako poganie, mamy wyjść z tego Kościoła jako ludzie wierzący. I jeszcze jedno. Nie wstydźmy się chrześcijaństwa. Nie wstydźmy się chrześcijaństwa. Amen.